Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Mamy połączenie z zapowiadanym gościem, profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, ekspert do spraw wojskowości, polityki zagranicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, może najpierw podsumowanie: wizyta prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Donalda Tuska. Z czym wrócili nasi czołowi przedstawiciele dyplomacji?
No, z czym wrócili, to do końca nie wiadomo, ale istnieje obawa, że prezydent Duda i premier Tusk wrócili z tym, z czym też pojechali. To znaczy, nie wydaje mi się, aby premier Tusk zrezygnował z linii politycznej, którą jego rząd, jego formacja przyjęła. Linii, która ujawniała się dosyć poprzednio, przed 8 laty, kiedy Platforma i PSL rządziły. Mianowicie linii, która jest zbieżna albo wręcz nawet podporządkowana temu, czego oczekuje Berlin. No, prezydent należy do tej części sceny politycznej polskiej, która uważa, że naszym głównym partnerem zasadniczym są Stany Zjednoczone. Z tym prezydent pojechał i z tym wrócił. Tak? Natomiast Niemcy, jak wiadomo, dążą do tego, żeby się pozbyć kuratela amerykańskiej, ponieważ chciałyby jak najlepiej układać swoje relacje z Rosją. No i premier Tusk zdaje się w tej opcji się mieści, a nie w tej opcji, którą reprezentuje prezydent Duda. A więc tak, no pytanie jest tylko takie, czy i na ile te knowania, które ma Berlin, żeby się pozbyć Amerykanów, się powiodą i na ile w tym będzie uczestniczył niestety obecny rząd polski.
No w takim razie teraz skomentujmy decyzję o odwołaniu ponad 50 ambasadorów. Taką informację przekazał dziś szef MSZ Radosław Sikorski. Naturalna decyzja? Decyzja, którą można było przewidzieć?
Nie, to jest bolszewizm. To znaczy, jest oczywiste, że każdy rząd, a zwłaszcza no, szef resortu spraw zagranicznych, potrzebuje, chce mieć, powiedziałbym tak, dyplomatów, którzy będą jakby realizowali linię, kierunek polityki, który rząd wytycza, ale robi się to w sposób, powiedziałbym, taki, że zwłaszcza, że nie powinno być chyba żadnej sprzeczności w tej polityce, którą Polska uprawiała dotąd, z tym, co przynajmniej deklaratywnie mówi premier i minister spraw zagranicznych. Tak. Więc takie, tego typu rzeczy dzieją się w ten sposób, że oczywiście istnieją pewne procedury. No ponadto kwestia właśnie ambasadora, a zwłaszcza jego pozycji w państwie, do którego jest delegowany, zależy też i od tego, jaką on ma, powiedziałbym, oparcie w państwie własnym, którego wysyła. No jeżeli w tej chwili w różnych państwach dowiadują się rządy tych państw, że Polska wyrzuca ambasadora z ich państwa, znaczy ten ambasador no, jest jakiś podpadnięty. Nie wiadomo, dlaczego to się wszystko dzieje, więc to osłabia pozycję ambasadora. I nie muszę mówić, że też dziwnie się będzie tam patrzyło na tego, który przyjedzie teraz, który będzie wysłany przez Polskę. Dyplomacja wymaga, powiedziałbym tak, no, sporo dyskrecji. To jednak jest zawsze rzeczy ocierające się u mnie w sprawy niejawne. To jest kwestia interesów państwa. Więc no, ludzie, którzy pełnią takie funkcje w dyplomacji, zwłaszcza funkcje ambasadorów, no, to jest bardzo wrażliwa postawa. No, a to, co robią, co ogłosił minister spraw zagranicznych, to mówię, to jest dla mnie klasyczny bolszewizm, to znaczy to, co musi bardzo niepokoić, mianowicie koalicja 13 grudnia, jak słusznie się nazywa tę formację, zachowuje się tak, jakby przejęła państwo po zamachu stanu. Dlatego, że wszystko to, co to państwo miało, co dysponowało, co funkcjonowało, okazuje się być wątpliwe. Trzeba wszystko zmieniać, wyrzucać. Tak? I elementem w tym wszystkim jest oczywiście też wyrzucenie dużej przecież grupy ambasadorów. Chyba 90 mamy ambasad, coś ponad 90. No, nie wszystkie mają taką samą wagę z punktu widzenia, powiedziałbym, naszej polityki, ale 50 czy ponad 50 słyszę ambasadorów, no to jest rzecz niebywała. No, tak postępowali bolszewicy, kiedy budowali własną służbę dyplomatyczną również po przejęciu władzy, po zamachu stanu, który przeprowadzili w Rosji. No i niestety, ale coś podobnego robi w tej chwili koalicja 13 grudnia. Mówiliśmy, że to, co się dzieje, to jest nawiązanie do stanu wojennego. Można powiedzieć, że to jest nawet głębiej. To jest nawiązanie do tego, czym, jak zaczynał bolszewizm budować, budując Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
To jeszcze, panie ministrze, skomentujmy propozycję prezydenta Andrzeja Dudy, bo wiemy, że po powrocie ze Stanów Zjednoczonych dzisiaj można powiedzieć, że kontynuacja tych międzynarodowych rozmów, spotkanie w Brukseli z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem, ale ja chciałam dopytać o tę propozycję przeznaczania nie 2, a 3% PKB tak. przez państwa Sojuszu. Dobra propozycja?
To jest słuszna propozycja z tego względu, że NATO jest siłą i siła NATO polega na tym, że członkowie państwa członkowskie wnoszą swój potencjał i stąd się bierze cała ta siła. No niestety sporo państw natowskich do niedawna przynajmniej nie bardzo starało się o to, żeby wnosić poważny wkład do sojuszu. To wszystko ciągle wisi na Stanach Zjednoczonych, na potencjale amerykańskim, ale tak sojusz funkcjonować nie może. No, Stany Zjednoczone mają prawo zapytać, dlaczego to akurat podatnicy amerykańscy muszą łożyć na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na przykład Europie od strony rosyjskiej, tak, a państwa europejskie jakby nie poczuwają się do tego, tak? Licząc, że skoro mają gwarancję amerykańską, to nie muszą się w tym zakresie wychylać. A więc postawa prezydenta Dudy jest ze wszechmiar słuszna. To jest bardzo ważny i potrzebny postulat. I nawet jeżeli tutaj nie widzę entuzjazmu w tej chwili o przyjęcie tego typu postulatu, to tak czy inaczej to będzie konieczne, obowiązkowe. Ja powiem, że w 1997 roku, kiedy powstała WS, ja tam odpowiadałem za sprawy obronne i przygotowałem program. Wtedy zapisaliśmy 3% PKB w programie. Wtedy pierwszy był taki pomysł w ogóle, żeby był stały procent PKB na obronę i my wpisaliśmy 3%. No, jak wiadomo, wyszło z tego niecałe 2%, 1,95%, ale już ta zasada została przyjęta, tak, że jest stały procent PKB na obronę. No i teraz przeszliśmy te 3%, tak, do 4 dochodzimy. A więc proces jest oczywisty i moim zdaniem tu prezydent czy jego otoczenie, które to sformułowało, tego typu postulat wie, o co chodzi i zmierza w tym kierunku, w którym należy.
To już ostatnie pytanie dotyczące Paktu Północnoatlantyckiego. Coraz częściej mówi się o nim trochę w kontekście zagrożenia. Jeżeli na fotel prezydencki udałoby się powrócić byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, jak pan ocenia takie ryzyko i czy faktycznie to tak naprawdę ma tak dużą wagę i tak duże znaczenie to, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych dla całego sojuszu?
Ma oczywiście znaczenie, dlatego że prezydent Stanów Zjednoczonych jest jednocześnie szefem rządu, mówi się administracji, tak? Przecież nie ma premiera rządu Stanów Zjednoczonych, tak? A Stany Zjednoczone odgrywają kluczową rolę zasadniczą, jeżeli idzie o cały system bezpieczeństwa światowego. No i z naszego punktu widzenia oczywiście to jest szczególnie istotne, tak? Obecność wojsk amerykańskich, na czym nam w Polsce bardzo zależało, jest taką dodatkową gwarancją naszego bezpieczeństwa. Ale ja to jestem spokojny, to znaczy ja wystarczy przypomnieć sobie, jakie były obawy wtedy, kiedy Donald Trump po raz pierwszy został prezydentem. Mówię, mam nadzieję, że stanie po raz drugi. I Donald Trump to jest polityk, który nie jest naiwniakiem, którego można, że tak powiem, wykiwać. I w związku z tym jego słowa, kiedy on przypomniał, że kiedy on był prezydentem, to żadnych wojen tutaj nikt nie toczył i on jest przekonany, że Rosja by się nie odważyła do uderzenia na Ukrainę, no może być tutaj sporo, że tak powiem, na rzeczy. Więc postulat zgłaszany przez Polskę o tych 3% PKB na pewno się Trumpowi podoba.
W ostatnim czasie pojawiły się informacje na temat Danii, która chce wprowadzić powszechną służbę wojskową kobiet. Czy powinniśmy o tym rozmawiać też w Polsce?
Znaczy tak, Polska jest jednak dużym krajem. To jest 30 parę milionów ludzi. I na pewno stać nas na posiadanie dużej armii. I to niekoniecznie aż powołując kobiety do służby. Tak, no problem, który mamy, to jest problem, który nam zafundowała ekipa panów Klicha, Siemoniaka i tak dalej, kiedy zrezygnowano z poboru, tak, zaczęto tworzyć tak zwaną armię zawodową, zapominając o tym, że ten pobór, czyli powoływanie młodych mężczyzn do służby wojskowej okresowej, zasadniczo służby wojskowej, to nie jest to pieniądze stracone czy wyrzucone w błoto, jak mają minister Klich, ale to jest właśnie proces szkolenia rezerw. Tych rezerw, które powołuje się, mobilizuje się wtedy, kiedy następuje zagrożenie i trzeba siły zbrojne, te pokojowe stany rozwijać do stanów wojennych. No niestety ten proces został przerwany. No i teraz pytanie, politycy tutaj mają duży kłopot, tak? Znaczy ja nie uważam sobie, że obecni rządzący się na to zważyli. Ale należałoby po prostu ten pobór do wojska przywrócić, bo przypominam, on nie został zniesiony, tylko zawieszony. Tak? A więc biorąc pod uwagę, że tego typu rzeczy, czyli przywracanie poboru do wojska, to się dzieje, tak? W różnych państwach, no zdaje się, że na Litwie przywrócono, w Szwecji, no mówi pani o Danii. Więc no, my musimy zastanowić się naprawdę poważnie i podjąć decyzję, skąd wziąć przeszkolonych ludzi do armii, która, przypominam, w razie zagrożenia wojennego to nie będzie tylko 300 tysięcy, chociaż mówi się, że 300 tysięcy w pokojowa to jest strasznie dużo. To musi być znacznie, znacznie więcej. No zobaczmy, ilu żołnierzy ma Ukraina na froncie. Tak? I na czym polega kłopot? Mówią o tym ukraińscy dowódcy, że brakuje żołnierzy, skąd ich wziąć? A zaś tam milion przekroczono, jeżeli idzie o stany ilościowe wojska. Więc tak, to jest poważny problem, który Ministerstwo Obrony Narodowej i kierownictwo resortu obrony musi rozwiązać. No i niestety czarno widzę, jeżeli idzie obecne kierownictwo, bo nie sądzę, żeby ono odważyło się na rozwiązanie tego problemu.
Powiedział pan o problemach z mobilizacją na Ukrainie, a czy możemy coś więcej powiedzieć na temat sytuacji w Rosji? Często powtarzamy w kontekście gospodarczym, że Rosja prowadzi gospodarkę wojenną, przeznacza ogromne środki na dozbrajanie, na produkcję pocisków, rakiet. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o pobór właśnie wojskowych? Czy Rosja posiada duże zasoby? No i też możemy tutaj chyba dopytać o takie profesjonalne, regularne wojsko.
Tak. Na pewno większe zasoby posiada niż Ukraina, jeżeli idzie o ludzi. Natomiast jeżeli idzie o jakość tego, przepraszam, materiału ludzkiego, które tam oni mają, no to nie jest zachwycające, więc Rosja zresztą zawsze jedyną powiedziałbym, metodę, jaką miała, jeżeli o działania wojenne, to uderzanie masą, czyli mięsem armatnim, tak, nie licząc się ze stratami i tak dalej, i tak dalej.
To nie jest, panie ministrze, tak, że do tej pory no, Rosja uderzała tą masą, bo mieliśmy przecież sceny, nie wiem, z Buriatami, z Czeczenami, z, no nie z wojskiem, bo takie niestety tak. Obrazy dochodziły do nas z Buczy, z Irpienia, a tak naprawdę to regularne wojsko jeszcze nie zostało do końca po prostu wyeksploatowane, do końca wysłane na front?
Moim zdaniem oni wszystko, co mają i co mogą użyć, używają na froncie. To Rosja jest naprawdę słaba. Tylko powiedziałbym tak, no w ubiegłym roku widać było wyraźnie, że Ukraina jest o krok od zwycięstwa. Tak, no niestety Zachód tutaj zawiódł, jeżeli idzie o wsparcie Ukrainy, wszystkie środki militarne, które były niezbędne, żeby prowadzić skuteczną kontrofensywę. Tego Ukraina nie dostała. Tak, i tam jeszcze inne były rzeczy, które krępowały, powiedziałbym, możliwości operacyjne armii ukraińskiej. No i w efekcie ten czas, że powiem, został zmarnowany, kiedy można było, moim zdaniem, pokonać Rosję i Rosja by się załamała pod tymi uderzeniami. No, Rosja przetrwała ten kryzys. No i teraz z kolei stanie w ciężkim położeniu, znajduje się Ukraina. Tak, ale to jest bijatyka, powiedziałbym, dwóch obszarów państw niestety. No to nie jest sytuacja taka, że po tamtej stronie rosyjskiej jest jakaś super armia. Tak, to ci, którzy myślą, że ona tak wygląda jak na tych defiladach, które kiedyś były, no to mają złe wyobrażenie. Zresztą Rosjanie zawsze potrafili defilady różne organizować. Za Stalina też były te defilady, a w 1941 roku wiali, aż ziemia ludniła, prawda, jak Hitler uderzył. Więc no, zobaczymy, to wszystko jakoś powinno się rozwikłać, myślę, że jeszcze w tym roku.
To jeszcze na zakończenie powiedział pan, że no to, co teraz obserwujemy na froncie, to bitwa, wojna dwóch obszar państw. Tutaj oczywiście to w cudzysłowie, ale jak to wygląda z perspektywy na przykład Unii Europejskiej? Czy dzisiejszy potencjał i ogólne spojrzenie, czy jakiś plan strategiczny, mowa o tych wspólnych planach obronności, czy Unia Europejska jest gotowa, aby ewentualnie odeprzeć no, atak nawet takiego obszaru państwa, skoro już taką się
posługuje. To znaczy tak, no, w moim przekonaniu Unia oczywiście nie ma żadnych możliwości i zajście nie ma też woli, żeby te możliwości jakoś zgromadzić i uruchomić. Więc no, jedyna nadzieja to jest taka, że Ukraina jednak będzie stała na nogach, a Amerykanie będą w naszej części Europy. I w związku z tym tego bezpośredniego zagrożenia, fizycznego zagrożenia dla naszego terytorium nie będzie. Ale to mówię, no dobrze to wszystko nie wygląda. Tak więc czy może Europa Zachodnia jakoś się bardziej pozbierać? Nie sądzę. To znaczy, jeżeli widzimy, że Unia Europejska ma masę różnego rodzaju kłopotów wewnętrznych, to gdzie im tam mówić do jakichś rzeczy militarnych, które wymagają i dobrej organizacji i znacznych wydatków, bo to nie jest kwestia taka, że to za darmo można tego typu rzeczy zrobić. Tak, a stan armii, które są w Europie Zachodniej, no to jest, pożar się Boże, tutaj Niemcy, nasz najbliższy sąsiad i partner ewentualnie, gdyby trzeba było się bronić, to zdaje się marnie bardzo wyglądają.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw wojskowości, były wiceminister obrony narodowej, także nauczyciel akademicki, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.